Przejdę teraz do Słowa Bożego. Przez ostatnie dwa nabożeństwa tutaj, bo jak wiecie, byłem też i na tym kampie Iri, gdzie głosiłem na temat tego, że Bóg jest wierny, o Bożej wierności i o naszej wierności w małym. Ale kiedy przyjechałem do was, tak Pan mi wyraźnie dał w sercu, żeby głosić do was z tego psalmu 124, to znaczy, żeby to było takim wspólnym mottem. Te rozerwane sidła, te rozerwane klatki, to, że Bóg wypuszcza nas na wolność, psalm 124. Ten wspólny temat, rozerwane sidła, mówiliśmy o Samsonie, w Hamilton nawiązałem do Księgi Ozeasza, ale nie jest tak ważne też to, że teoretycznie rozbieramy Biblię na czynniki pierwsze, ale ważne jest to, że po wszystkim się modlimy, usługujemy sobie nawzajem, a Duch Święty działa. Wiecie, wczoraj byłem na spotkaniu modlitewnym tutaj o godzinie której? 8? Czy która to była godzina? Duch Święty tak powiewał cudownie, w pełni mocy. To było niesamowite, po prostu łzy się wyciskały z oczu. Słowo leciało, Boże, prorocze, objawione, Bóg przenikał serca. Chyba, żebyście tego nie odczuwali, a tylko ja odczuwałem. Ale dajcie znać, że tak wcale nie było, prawda? Bóg był, Bóg działał, była Boża obecność. I to jest piękne, że w zdrowym, normalnym, dobrym zborze Bóg jest obecny nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w tej wersji takiej, powiedziałbym, niedzielnej, ale każdego dnia, podczas każdego modlitewnego spotkania. I to oto się wydarzyło wczoraj. Więc ja wierzę, że potrzebujemy bardzo Ducha Świętego, który będzie działał i dzisiaj wśród nas, który i dzisiaj pokaże nam, co mamy zrobić z wolnością, którą nam daje. Z wolnością, którą nam daje. Ten psalm 124 mówi tak, może zacytuję początek tylko, gdyby Pan nie był z nami, ludzie by nas zdeptali. Ja tak skrócę to do tych słów. Ale potem jest błogosławieństwo. Błogosławiony niech będzie Pan, że nas nie wydał na pastwę kłom. Ich kłom. Nasza dusza niczym ptak wymknęła się z sideł ptasznika. Sidło rozerwane, a my na wolności. Halleluja. Nasza pomoc jest u Pana. Sidło rozerwane, a my na wolności. Tłumaczyłem przez cały czas, że te sidła to są, to nie jest zręczna dłoń strzelca, który strzela z procy, z łuku albo z kijem rzuca. Tak też bywało kiedyś, że tak polowano na ptaki. Ale ptasznik to był ktoś, kto zastawiał w tamtym czasie sidła. Zastawiał klatkę. Gdzieś w tej klatce umieszczał przynętę albo sieć jakąś zastawioną. Najczęściej do tej klatki łapał się nie jeden ptak, ale całe grono ptaków. Pomyślcie przez moment o tym, że jesteście ważni jako każda jednostka, ale też jesteście ważni jako wspólnota. Trzeba walczyć o własną wolność, ale trzeba też walczyć o wolność, którą mamy w Jezusie Chrystusie jako społeczność. Amen? Wiecie, nie wolno dać się rozerwać. Nie wolno dać się zniszczyć diabłu, ale Bóg w swojej mocy przychodzi do nas, bo my sami byśmy nie dali rady. Sidła rozerwane, a my na wolności. To jest to słowo, które jest jakby mottem mojego zwiastowania. I modliliśmy się wiele razy i Bóg pokazywał, o co mamy się modlić. Wiecie, nazywaliśmy grzechy po imieniu, nazywaliśmy diabelskie pułapki po imieniu. Nazywaliśmy te pułapki zewnętrzne, jak grzech, uzależnienie, zniewolenie i różnego rodzaju inne rzeczy, ale też te wewnętrzne, jak gorycz, jak zgorzknienie, jak poróżnienie, jak brak przebaczenia, one mogą nas związać. Pan Jezus pewnego razu przyszedł do świątyni i co zrobił? Powywracał stoły wekslarzom i komu jeszcze? Handlarzom gołębi. Wyobrażam sobie ten moment. Wiecie, te gołębie nie siedziały na tym stole tak grzecznie po prostu, bo one generalnie to nie mają co robić, tylko siedzą na stole, ale one były w klatkach, myślę. One były jakoś tam zabezpieczone, żeby nie uciekały. Ale Jezus to wszystko powyrzucał, powywracał, bo powiedział, ten mój dom będzie nazwany domem modlitwy. Bo powiedział, to jest miejsce, w którym ma być ogłaszana Boża chwała, Boża obecność, Boża wolność. A co tu się stało? Byście zrobili z tego miejsce targu, handlowania, dogadywania się, negocjowania. I wiecie, tym symbolicznym momentem było to, że ta klatka, tak sobie wyobrażam, tam jest napisane o stole, wekslarzy, stołach, gołębiarzy, poleciała jakby i została rozbita. I podejrzewam, że niesamowicie, może ludzie byli bardzo zdenerwowani na to, ale gołębie wcale nie, pofrunęły w górę, pouciekały. I chcę ci powiedzieć, bracie i siostro, że jesteś tym właśnie Bożym orłem, Bożym gołębiem, którego Bóg uwalnia. Że jesteś tą osobą, która miała być złapana jak ptak w sidła ptasznika, ale Bóg ciebie dzisiaj uwalnia. I chciałbym razem z tobą otworzyć fragment z Biblii z Izajasza, który jest dobrze znany, ale dzisiaj całe zwiastowanie na ten temat oprzemy. To jest fragment o orłach, o tym, że wzbijamy się na skrzydłach jak orły. 40 rozdział, wersety od 27 do 31. Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czasami nam się wydaje, że coś nie działa, ale to nie jest tak, że nie działa. Nawet jak mi się wydaje, to On działa. Nawet jak ja nie widzę celu, to On ma cel i On go realizuje. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Rozerwane sidła. Co zrobisz z wolnością, którą Bóg ci daje? Dzisiaj chcę w mocy, wierzę, Słowa Bożego, w mocy tego, co Pan mi przekazał. I ja wierzę, że Duchu Święty jesteś w tym wszystkim, w tym Słowie, które czytałem, teraz obecny. I kierujesz poselstwo do każdego serca tutaj, do każdego z nas. Ogłaszamy dzisiaj, tak jak Pan Jezus kiedyś tam ogłosił, Duch Pana nade mną, więc ogłaszam jeńcom wyzwolenie. Halleluja. I my ogłaszamy dzisiaj, Panie, czas wznowienia lotów. Mam takie słowo do zmęczonych. Mam takie słowo do spracowanych. Nawet nie przyjechałem z tym słowem. W zasadzie miałem inne notatki, inne słowo, inne pragnienie, żeby się czymś tam dzielić. Ale Bóg mi wyraźnie to pokazał, że mam to kontynuować i dzisiaj zamknąć ten cykl rozważań o rozerwanych sidłach właśnie tym. Jest czas wznowienia lotów. Jest czas rozpostarcia skrzydeł. Jest dzisiaj czas nabrania sił u Pana. Czy powiecie na to amen? Jest czas nabrania siły u naszego Boga. Halleluja. I chcę Wam dzisiaj powiedzieć o tym, że Pan w wielu miejscach, Pan Bóg nasz i Pan Jezus Chrystus również przyrównuje siebie do właśnie do tego, który bierze nas pod swoje skrzydła i daje nam skrzydła i sprawia, że my możemy również na tych skrzydłach wzbijać się w górę. I chcę Wam pokazać to, jak to Biblia pokazuje, żebyśmy mogli tutaj jakby uchwycić charakter i naturę Boga oraz to, że jest czas w naszym życiu na to działanie Boga w każdej odsłonie. Jest moment, w którym Bóg chroni nas. Zawsze nas chroni. Nigdy nie przestaje nas chronić. I zawsze pod Jego skrzydłami jest bezpieczeństwo. Zgodzicie się? Jest. Ale uwaga! Jest czas, w którym Bóg nas wychowuje, uczy i trenuje. I jest wzrastanie w Bogu. Bywają momenty, kiedy robi się ciężko. Bywają momenty, kiedy po prostu pojawiają się różne kłopoty, trudności. I wcale nie jesteś wtedy przegrany, ale co chcę ci dzisiaj pokazać z Bożego Słowa, wtedy Bóg najlepiej się o ciebie troszczy i w zasadzie On nie chce, żebyś utknął w gnieździe. Ale jest jeszcze jeden moment. Ten, o którym mówi tutaj prorok Izajasz. Jest moment, w którym być może byłeś długo zamknięty w klatce. Jest moment, w którym już dawno nie latałeś, utknąłeś w gnieździe i Bóg przychodzi, żeby cię poruszyć, żebyś wzbił się na nowo, uzdrowić ciebie, uleczyć ciebie, dać ci siłę, żebyś rozłożył swoje skrzydła i leciał w górę jak orzeł. Halleluja! Więc Bóg nas wybawia z sideł ptasznika i sprawia, że na nowo wyrastają nam skrzydła. Bóg chroni nas. Pamiętacie, Pan Jezus kiedyś powiedział do Jeruzalem, modlił się i mówi tak, zapłakał. Jeruzalem, Jeruzalem. Skrócę to, że zabijasz proroków, kamienujesz tych, którzy byli posłani do ciebie. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje jak kokosz, czy jak kwoka, która zgromadza pisklęta pod swoje skrzydła. Nie chcieliście. Boże serce, serce Pana Jezusa Chrystusa jest otwarte dla nas, żebyśmy znaleźli w Nim schronienie. Kto pamięta Psalm 91? Prawie każdy chrześcijanin może z pamięci to powiedzieć, prawda? Kto mieszka pod osłoną Najwyższego? Możecie mówić razem ze mną, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego? Ten mówi do Pana, ucieczko moja, twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Halleluja. On jest naszym Bogiem. On jest naszym Panem. On jest Bogiem, który troszczy się o nas. On jest Panem, który troszczy się o nas. On jest Panem, który rozstawia skrzydła nad naszym życiem. Czwarty werset tego psalmu mówi, piórami swymi okryje cię, a pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Zwróciliście na to uwagę? My to traktujemy trochę metaforycznie, ale ja chcę dzisiaj ci pokazać, że w tym objawia Bóg pewną swoją naturę. Pamiętacie z dzieciństwa może, albo nie wiem, czy tutaj, my rozumiemy, że jak jest kurczak, To jest takie mięso, które jest zafoliowane i najlepiej kupić go w jakimś markecie. Ale w dawnych czasach kurczak to było to coś na dwóch nogach, co biegało. Ale żeby biegało na dwóch nogach po gospodarstwie, żeby potem można było zrobić z tego rosół, moją ulubioną zupę, ten kurczak najpierw musiał być często od maleńkiego wyhodowany. No, cudownie było, jak była jakaś taka kwoka. Jak nie było prawdziwej kwoki, brało się sztuczną kwokę, to znaczy to było jakieś tam żarówka, tak, albo coś, co ocieplało. Ja już nie powiem, jakie anegdoty u mnie w domu się opowiada o tych rzeczach, bo ileż to było różnych rzeczy, ile błędów dzieci popełniały, jak biedne kurczaki cierpiały od tego, że dzieci próbowały się nimi opiekować. Mój szwagier kiedyś tak się opiekował tymi kurczakami, że wszystkie zginęły. On po prostu sprawdzał, czy każdy z nich ma bateryjkę, jak bateryjka się kończyła. Nie będę wam opowiadał, bo to drastyczna historia. Ale wiecie, my potrzebujemy ciepła naszego Boga. My potrzebujemy skrzydeł naszego Pana. My potrzebujemy bezpieczeństwa, które daje nasz Pan Jezus Chrystus. A nie chcieliście, on mówi do Jeruzalem, oby nie było tak z nami, że my nie chcemy. My potrzebujemy, żeby Bóg roztoczył nad nami swoje przykrycie. To jest niesamowite. Mówimy do Niego, ucieczko moja, twierdzo moja. On wybawi cię z sideł ptasznika i od zgubnej zarazy. On wybawi ciebie od choroby, od problemu. On ochroni ciebie. Wielu polegnie, ale ja ostanę się, wierzymy. Dlaczego? Nie bo ja mam siłę, ale bo mój Pan jest z nami. I dzisiaj powiem Izraelu i duchowy Izraelu, zaufaj Panu dzisiaj. On cię bierze pod swoje skrzydła. On jest Bogiem dobrym. On jest Bogiem, który troszczy się o nas. Jest taki piękny werset, który chciałbym, żebyśmy może zapamiętali, zabrali go ze sobą. 5 Mojżeszowa, 32 rozdział. I tam od wiersza 9 do 12 znajdują się takie słowa pocieszenia również, jak Bóg widzi swój lud. I tam jest też ta metafora użyta, że Bóg na skrzydłach orła nas chroni, nosi, pociesza. Gdyż działem Pana jest lud Jego, jak wyznaczonym Mu dziedzictwem. Znalazł Go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył Go, doglądał Go, strzegł Go jak źrenicy oka. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na swoich lotkach. Tak Pan sam jeden prowadził go. Nie było przy nim obcego Boga. Wiesz, czasami zastanawiasz się, jak to jest, że ty dajesz sobie radę z życiem. Wiesz, jak to jest? Bóg jest przy tobie. Gdyby go nie było, poległbyś. Czasami nam się wydaje, że to my dajemy radę. Ale to nie, to on leci, on nas trzyma. Ja tak sobie wyobrażam tego pisklaka, orzełka małego. Zresztą jesteśmy Polakami. Orzeł dla nas jest takim bliskim, prawda? Bo to i w godle jest. I wyobrażam sobie, że on tak frunie leci na tych rozpostartych skrzydłach ojca. Może tam powolutku zaczyna rozkładać te skrzydła i wydaje mu się, że leci. Ale tak naprawdę to ojciec leci. To Bóg leci. To Jezus mnie niesie. Czasami wydaje ci się, że ty sobie radzisz. To nie ty sobie radzisz. To On jest z tobą. Ślepcem jest ten, kto tego nie widzi. Jest bezpieczeństwo w Bogu. I dzisiaj ja wierzę, że Bóg chce to pokazać tobie. Być może ktoś zaburzył twoje poczucie bezpieczeństwa, ale ja chcę ci powiedzieć, że jest bezpieczeństwo w Bogu. Miałem taką sytuację tego lata. Nie będzie żadnych agrarnych porównań z mojego życia ogórkowo-pomidorowego, innych niż to jedno, że w tym roku trochę mniej serca włożyłem w pomidory, ale wyrosły, halleluja. Natomiast kilka lat temu zbudowaliśmy razem z moim synem taką małą szklarenkę, czy taki raczej tunel, ale wyglądał jak szklarnia, tylko że folią pokryty. Pojechałem teraz na spotkanie Rady Kościoła któregoś razu, właśnie to był chyba maj. Byłem gdzieś nad morzem, bo to było takie wyjazdowe posiedzenie, tam gdzieś też do zboru były jakieś interesy do załatwienia. Spotkaliśmy się tam i dostaję telefon od mojej żony. I to jej rozkołatane, rozdrgane serce wprowadza mnie też w taki stan takiego więzienia pokoju. Ona mówi, Piotr, nie rozumiem, nie wiem, co się dzieje. Ktoś przyszedł. Nagle usłyszałem szelest, szum. Nagle usłyszałem tak jakby jakieś coś, rwanie czegoś. Ja wychodzę, patrzę, a tam jakiś mężczyzna stoi z jakimś wyciągniętym kijem i taką kosą na końcu tego, z takim narzędziem i tnie i demoluje ci to wszystko, co ty tam zrobiłeś. Jak to? Jak to? Wiecie, po pierwsze, kilka tygodni wcześniej wydarzały się takie okrutne rzeczy w Polsce, że ktoś tam kogoś bardzo zabił i to była okrutna śmierć. Ktoś, kto ma białą broń i po prostu jesteś przerażony i myślisz, ja chciałem jak rycerz wsiąść do samochodu i jechać do niej. Ale jak znacie moją żonę, to ona mówi, Piotr, ale tak to już nie jest, żebyś tak teraz wszystko zrywał, uspokój się teraz. Po co ja ci to mówiłam? Ale ja nie mogłem usiedzieć. Szedłem z braćmi sobie i w pewnym momencie gdzieś tam oni szli gdzieś na morze, żeby zobaczyć. Ja nawet nie zdążyłem morza zobaczyć. Ja po prostu poczułem taki wielki niepokój. To był atak na moje bezpieczeństwo. To był atak na jej bezpieczeństwo. Taki bezsensowny, taki bez powodu. Może wandalizm, może coś. Ale mówię, wyślij mi zdjęcie tego pana. A ona mi zdążyła zrobić z ukradka zdjęcie. Ja mówię, przecież to jest tam z daleka sąsiad. Przecież my mówimy mu zawsze dzień dobry. Przecież my chcemy tak dobrze żyć z tymi ludźmi, błogosławić ich. Ale potem okazało się, że ten pan ma, tak mówię wprost, bo się to okazało, jakieś tam zaburzenia czy coś, nie wiem co. Kochana nasza pani sąsiadka pomogła nam do niego dotrzeć. Moja żona razem z moim synem, który tak postawny, barczysty, stanął za nią i wystarczyło, że stał i robiło to robotę, dyskutowała. I ten pan powiedział dwukrotnie. Powiedział dwukrotnie takie słowo. Ja myślę, że jak tacy ludzie mówią, to w tym nie ma przypadku. On mówi, ja nie wiem, diabeł mnie podszedł. Diabeł mi kazał coś takiego zrobić. I nagle to zrozumienie przyszło. Tak, to było coś więcej niż... Bo to nie chodzi, wiecie, o to... Mizerna konstrukcja. No, musiałem ze 4 godziny poświęcić, żeby to jeszcze raz postawić, wszystko naprawić i tak dalej. Niepotrzebne może 4 godziny, ale lekcja była wielka. Ale nosiłem przez cały dzień taki atak na poczucie bezpieczeństwa. Aż jeden z pastorów mi to uświadomił. Mówi, Piotr, to nawet nie chodzi o twój majątek, to nie chodzi o te rzeczy, ale to jest miejsce zwane domem. Tam chcemy być bezpieczni. To jest atak na twoje poczucie bezpieczeństwa. Czy mogę się o ciebie pomodlić? I pomodlił się o mnie i wszystko nagle spłynęło. Przyszła obecność Boża i wszystko nagle odeszło. Uświadomił mi, że to jest duchowa walka. Następnego dnia moja żona właśnie mi mówiła o tym, że wszystko powyjaśniała i postanowiliśmy sobie, że właśnie temu Panu, tak jak zawsze, będziemy odpowiadać dobrocią na nienawiść, przebaczeniem na miłość, na brak miłości. Będziemy odpowiadać w ten sposób, że coś zrobimy dla Niego, damy, poczęstujemy Go czymś, chcemy po prostu przełamać ten diabelski opór. On przeprosił, przyszedł, zrozumiał. Mam nadzieję, że się nigdy nie wydarzy. Kiedy go dzisiaj mijam, zawsze mu znowu mówię dzień dobry i mam nadzieję, że kiedyś nawet głębiej będę mógł mu coś więcej powiedzieć. Wiecie, czasami przychodzą ataki na twoje poczucie bezpieczeństwa. Czasami przychodzą ataki na twoje zdrowie. Czasami przychodzą ataki na twoją rodzinę i na twój dom. Ale wiesz, co ci powiem? Jesteś pod skrzydłami Najwyższego. Przebywasz w cieniu Wszechmocnego. Mówisz do Pana, ucieczko moja, twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. A kiedy nie masz siły, On cię weźmie na skrzydła i zaniesie. I przeniesie do miejsca, w którym masz się znaleźć. Bo mój Pan ma taką naturę, bo orzeł czuwa nad swoim gniazdem, bo orzeł rozkłada skrzydła i bierze pisklęta swoje i nosi je na swoich piórach. Są różne tłumaczenia, ja lubię porównywać je nie dlatego, żeby wybrać to, które jest prawdziwe, wbrew tym, które są fałszywe, tylko raczej, aby się składał na taki pełny, piękny obraz tego, co Bóg jeszcze robi dla mnie, jak Bóg w sposób głęboki chce działać nad moim życiem. On się troszczy o ciebie, On cię okryje. Ale On w końcu też uczy nas. Wiecie, tam jest napisane w tym tekście, 5 Mojżeszowa, 32, 11 werset, napisane jest, że jak orzeł pobudza do lotu swoje młode i unosi się nad swymi pisklętami. Bóg pobudza do lotu swoje młode. Bóg nie chce, żebyś utknął w swoim gnieździe. Chyba T.D. Jakes powiedział, nie bądź orłem, który umrze w swoim gnieździe. Nie bądź orłem, który umrze w swoim gnieździe. Ja wiem, poczucie bezpieczeństwa jest czymś komfortowym. Trochę się na tym nie znam i wiem, że zawsze ryzykuję, ale bardzo mi się spodobała taka opowiastka. Myślę, że trochę jest przesadzona, trochę fabularyzowana, trochę dodaje dramatu, jakby te orły, o których wam zaraz opowiem, były prawie ludźmi. Bo spotkałem później kiedyś w życiu ornitologa, który mi wyjaśnił, że tak jest, owszem, no ale nie aż tak bardzo. Ale pozwólcie, że wam powiem. Coś, co mnie dotknęło, jak zacząłem trochę tak badać, jakie są te relacje między orłami. Więc kiedy jest mama i tata orzeł, mama i tata orzeł, nie wiem, jak to się tam powinno odmieniać, orlica, siostra Lidzia tutaj od polskiego może mnie troszkę poprawić. Orzeł i orlica. Ale ja będę mówił mama i tata orzeł, bo to fajnie brzmi. Kiedy pobierają się, no i tutaj właśnie jest ten wątek fabularyzowany, bo one się wcale nie pobierają, ale planują założyć rodzinę, gniazdo, kiedy ona dobiera sobie nawet tego swojego partnera, to ponoć sprawdza go pod względem tego, jak naprawdę on potrafi się troszczyć i szybko przyjść z pomocą. Ponoć, być może to jest zupełnie nieprawdziwe, ale nie jestem ornitologiem i nie miałem czasu na badanie tej historii. Ponoć nawet frunie tak wysoko, jak tylko może, bierze gałązkę i zrzuca ją z góry i kilku panów próbuje szybko się zniżyć, żeby złapać tą gałązkę. Ten, który jest tym najlepszy, zostaje jej mężem. Nie wiem, czy to jest prawda, ale brzmi dobrze. Natomiast myślę, że cała reszta potem jest prawdziwa, bo to te inne również dane. I nawet ten biblijny tekst mówi o tym, że orzeł pobudza młode do lotu. Więc kiedy zakładają gniazdo, to dbają o to, jak każda mama i każdy tata, żeby swoim orlętom było jak najlepiej. Żeby moi kochani synkowie, czy moje kochane córunie, żeby miały jak najlepiej. Żeby miały miękko. Ponoć nawet orzeł czy orlica wyrywają sobie puch, żeby tym puchem i innymi miękkimi rzeczami, które tam dadzą. I wiecie, jak wiecie, orle gniazdo, zawsze się mówi, to jest to najwyżej, 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 najwyżej. Żeby było im miękko, żeby było dobrze. A potem polują, a potem dostarczają żywność. I te małe, kochane orlęta tak mają się dobrze i tak im jest miło, że już tak mogłoby zostać do końca życia. Powiedziałbym, czasami jest nam tak bezpiecznie i tak dobrze, że tak mogłoby zostać do końca życia. Panie, ja wiem, że Ty dbasz o moje bezpieczeństwo, ja wiem, że Ty się o mnie troszczysz, ale są momenty w moim życiu, że chyba bezpieczeństwo jest ważniejsze dla mnie niż iść za Tobą tam, gdzie chciałbyś mnie posłać. Daj mi rozpoznać Twoją wolę, żebym potrafił zostawić to, co jest dla mnie bezpieczne, żeby iść za Tobą. No ale tak łatwo nie wychodzi. Więc te małe orlęta siedzą sobie przyzwyczajone do tego, że mają zawsze mieć wszystko na czas, ma być zawsze mięciutko, ma być zawsze dobrze. Słowo Boże mówi, jeżeli będziemy tutaj to również sięgali jakby do oryginału i przyglądali się też jakby sposobom tłumaczenia, to, że orzeł porusza czy pobudza, to dosłownie tam jest nawet powiedziane, użyte takie słowo, które oznacza podburza swoje gniazdo. Podburza swoje gniazdo. On dosłownie je burzy. On dosłownie je podburza. On dosłownie zaczyna powoli sprawiać, że ono jakby przestaje być już takie komfortowe. Och, na początku było tyle puchu, ale nagle orzeł czy orlica zaczynają wyciągać te rzeczy, które wcześniej nawkładali tam, żeby było miękko. Nagle z tego czegoś, co było taką wygodnym tapczanem, robi się jakaś konstrukcja taka trochę kanciasta, na której się niemiło siedzi. Ale żeby to było tylko tak. Mama przylatuje z rybką albo z jakimś innym upolowanym czymś, z obiadkiem czy z śniadankiem, i zwykle siadała sobie na brzegu mojego gniazdka i do dzióbka mi dawała wszystko. Ale tym razem ta mama siedzi sobie 5 metrów dalej i wcale nie ma ochoty przyjść do mnie i mnie tym poczęstować. Do czego to wszystko zmierza? Do tego zmierza, że tatuś i mamusia orzeł uczą swoje małe samodzielności. Uczą latania, fruwania, podjęcia ryzyka, wyjścia z gniazda. I to małe piskle w pewnym momencie musi przełamać tę trudność. Musi się rzucić, jakby można powiedzieć. Musi spadać i odkryć, że jednak ma te skrzydełka. Jeżeli by nie odkryło, że ma skrzydła, jeżeli by nagle groziło to, że leci, po polsku powiemy, nie wiem jak to by było po angielsku, ale na łeb, na szyję mówimy, nie? To ten orzeł, który wcześniej, kiedyś, zawsze zdążył, on zdąży dobiec i wziąć to dziecko. Unosi je na swoich skrzydłach. I zanosi z powrotem na górę. I tak to się powtarza, aż to małe orle nauczy się latać. Panie, tyle doświadczeń przechodziliśmy, tyle prób, tyle ten zbór przeszedł, wasz zbór. Jestem zbyt dużym realistą, choć jestem ogromnym optymistą. I wiem, że mam, i to jest łaska od Pana, mam jakąś taką wybiórczą pamięć. Mi po prostu wypadają jakieś negatywne rzeczy, a to jest chyba jakiś mechanizm samoobronny albo jakiś instynkt przetrwania. Ja po prostu zapominam, szczerze zapominam, co tam się dokładnie działo. Halleluja, to jest łaska od Boga. Ale wiem, że zbory wiele przechodzą. I znam ludzkie doświadczenie. I wiem, bracie i siostro, jakie boje musisz toczyć, jeśli jesteś zwykłym człowiekiem, a jesteś. I wiem, że nie ma wielkich i małych. Wobec pewnych spraw jesteśmy wszyscy równi. I przychodzą boje na nasze życie. I możesz je przeżyć tak, że możesz być rozgoryczony, załamany, a możesz po prostu przyjąć to, że Pan uczy cię Bożej sztuki latania. On cię uczy. Rozpostrzesz skrzydła i będziesz się wzbijał. I odkryjesz, że możesz. I on będzie cię asekurować, ale w pewnym momencie będziesz robił to samodzielnie. A kiedyś i ty będziesz troszczył się o kolejne swoje potomstwo, duchowe potomstwo. I będziesz oglądał błogosławieństwo. A doświadczenia, przez które przejdziesz, wróciłem ostatnio do takich swoich zapisków z tego, jak kiedyś odwiedzałem taką wielką fabrykę ceramiki, chyba w Ćmielowie w Polsce. I tam był taki wielki 22-tonowy piec, 22-metrowy, przepraszam, piec, w którym rozpalano temperaturę do 1400 stopni po to, żeby te naczynia wytapiać. I przewodnik mówił o tym, że ta ceramika, która wychodzi z tego pieca, ona po prostu nie jest zwykłym, ta porcelana, przepraszam, nie jest zwykłą ceramiką i nie jest zwykłym szkłem. Ona brzmi inaczej. Kiedy tak Bóg działa w twoim życiu i cię formuje, i cię kształtuje, to chwalisz Boga, brzmisz inaczej. Ona jest trwała, a nie krucha. Masz siłę w Bogu, ale najpiękniejsze jest to, i to zawsze lubię sobie przypominać, że ona się kurczy. Że było tego dużo, a jest mało. A ja lubię to wiedzieć, że po wszystkim jest mnie mniej, a więcej mojego Pana Jezusa Chrystusa w moim życiu. Więc pozwól, że dzisiaj ci powiem, są takie i takie momenty. Jest bezpiecznie w Bogu, ale też On chce, żebyśmy wzrastali, żebyśmy stawiali kroki, żebyśmy naprawdę do przodu szli i wzrastali również, już nie będąc wiecznymi dziećmi. Ale to, co jest jakby kluczem tego, o czym chcę wam dzisiaj powiedzieć, to jest to, że Bóg nas odnawia i odnawia nowe siły. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają, mdleją, a pocholęta potykają się i upadają. Ale ci, którzy ufają Panu, co ufają, można traktować dwojako. Albo czekają w zaufaniu, albo czekają w oczekiwaniu. I dlatego tam jest też to ufają. Bo to jest oczekiwanie połączone z ufnością, z nadzieją. Ufają Panu i nabierają siły, wzbijają się na górę, na skrzydłach, jak orły. Mówiłem przez cały czas o rozerwanych sidłach. Mam taki obraz w sercu, i niosłem go aż do tego nabożeństwa i chciałbym dzisiaj to ogłosić. Bóg rozerwał sidła, połamał klatki, sprawił, że możesz wyjść na wolność. Ale czasami przychodzi taka niewola w naszym życiu. Myśmy się tak nauczyli żyć w tej złotej klatce, że zapomnieliśmy o tym, jak się fruwa. I dzisiaj chciałbym ci powiedzieć, bracie i siostro, że jest czas wznowienia lotów. Nie wiem, kiedy to było, też pewnie w maju. Jechałem samochodem. Przez moment coś tam szukałem, włączyłem radio w samochodzie. I ktoś nadał taki komunikat, być może dla rozrywki, bo to taka ciekawostka. Młody jaguar wykradzony matce przez jednego z mieszkańców stanu Roraima na północy Brazylii został nauczony instynktów drapieżnika w ośrodku przyrody w Brazylii. Instytucja podlegająca brazylijskiemu rządowi zastrzega jednak, że pełna terapia będzie czasochłonna, terapia potrwa 2 lata. Przywracanie instynktu dziś będzie trudną sprawą. Zacząłem sprawdzać, o co tu chodzi. Oto okazuje się, że gdzieś ktoś porwał jaguara i udomowił go. I trzymał go w swoim domu. Czy gdzieś w jakimś takim miejscu. I on został odnaleziony. Ale on w tym czasie, w którym był tak wychowywany w takich warunkach, czyli był w klatce, w złotej klatce można powiedzieć, stracił wszystkie swoje instynkty. I jaguar nie był w stanie być dostarczony teraz z powrotem w Brazylii do lasu, czy tam do dżungli, do puszczy, czy do czego tam oni mają, bo po prostu nie przeżyłby. Musiał zostać nauczony z powrotem wszystkich swoich instynktów. Naukowcy, biolodzy, którzy pracowali nad tym, nie wiem, psycholodzy zwierzęcy, powiedzieli, będziemy pracować nad tym 2 lata. Terapia zajmie 2 lata. I pomyślałem sobie, my śpiewamy taką pieśń, u was też? O wdzięczności? O duszo ma. Ozbudź się wreszcie, bo lew w tobie drzemie. Daj swój głos i zacznij uwielbiać go. I co ja widzę w kościele dzisiaj? W swoim, gdziekolwiek usługuję. Doświadczenia, przez które przechodziliśmy, jeżeli z Panem tak mocno nie przepracowaliśmy, czasami zatrzymują nas w tej klatce, a nawet potem ktoś otworzy klatkę, a my jak ten jaguar nie potrafimy wejść w wolność i żyć na wolności. Zachowujemy się w taki sposób, jakby ktoś był właścicielem naszym. Miał znowu nam wszystko dostarczyć. Śpiewamy sobie, o duszo ma, bo lew w tobie drzemie, a miałczymy tak jak mój kot, może bardziej. Komfortowo ma, saszetkę dostanie. My zawsze się śmiejemy, że po prostu jego największym marzeniem jest saszetka, saszetka, saszetka. Wiecie, ale chciałbym powiedzieć ci, Bóg ma plan dla ciebie, ja to mówiłem w Hamilton, żebyś był lwem, żebyś był orłem, żebyś był jagnięciem wypuszczonym na wolność, a nie jałówką, która mieli w kółko. Bóg ma plan dla twojego życia, żebyś nie był gołębiem, który dał się złapać, ale żebyś właśnie na wolności rozłożył swoje skrzydła. Czy słyszycie to? Czy Duch Święty mówi teraz do twojego serca? Bóg ma dla ciebie coś więcej. Bóg ma dla ciebie posilenie, wzmocnienie. On nie chce, żebyś pozostał jakby niewolnikiem tego gniazda, o którym mówiłem. Pojechaliśmy kiedyś z moją żoną, już powoli kończę, usługiwać w zborze w Szczecinie. Głosiłem tam słowo na zupełnie inny temat. Był taki moment, była seria jakby kazań. Był taki wieczór, w którym głosiliśmy, modliliśmy się i widziałem, że ktoś podszedł do mojej żony i przekazał jej słowo. Widziałem, że mówi jakieś słowo objawienia, jakieś proroctwo. A ona nie przyznała mi się. Ale widziałem, że mówi, ale czekałem, kiedy mi to powie. Natomiast ona nie chciała w żaden sposób wpływać na to, co ja będę mówił. A też sobie rozważała to w sercu. A potem następnego dnia ja mówiłem słowo, ale Pan mi wyraźnie do tego słowa, które miałem, dał mi jeszcze ten werset, który wam dzisiaj czytam. Że ci, którzy czekają na Pana, nabierają nowych sił i wzbijają się na górę na skrzydłach jak orły. W zasadzie rano zrobiłem sobie małe studium biblijne i zobaczyłem, że te różne wersety, te same wersety w różnych Bibliach, współcześniona Biblia Gdańska, są tłumaczone tak, że wzbijają się na skrzydłach. A stara Biblia Gdańska mówi, podnoszą się piórami jak orły. Tam jest mowa o piórach. I to zaczęło do mnie docierać, że wiecie, każde skrzydło składa się z wielu, wielu piór. A Bóg odbudowuje te małe pióra w twoim życiu. Odświeżają siłę ci, co ufają wiekuistemu. To nowa Biblia Gdańska. Wznawiają loty jak orły. Czasami już tracisz nadzieję. Byłeś długo na jakimś lotnisku, czekałeś kiedyś na samolot, mi się tak zdarzyło. Kiedy będzie ten moment wznowienia lotów, jak to ogłoszą? To jest nadzieja, jest siła. I dzisiaj Bóg ogłasza wznowienie lotów. A moja żona przyszła do mnie, taka zapłakana i mówi, wiesz co, Pan już wczoraj do mnie mówił, przez tego człowieka. Podzieliła się czymś bardzo osobistym. Mam nadzieję, że mogę to po prostu przekazać. Ten ktoś widział na jej plecach jakby ślady po skrzydłach, ale powiedział jej, wiesz, ale twoje skrzydła odrastają. Ale twoje lotki odrastają. Ja chciałbym dzisiaj powiedzieć ci, bracie i siostro, i ona kiedy to skleiła razem i zobaczyła, że to Pan mówi z każdej strony, Pan potwierdza swoje słowo, Pan jest tak dobry i wierny. To chciałbym ci dzisiaj powiedzieć, bracie i siostro, jest czas, kiedy Bóg wznawia loty. Jest czas, kiedy Bóg pragnie, żebyś rozwinął skrzydła na nowo. Jeżeli wydaje ci się, że nie ma, że zostały wyłamane, wyrwane, albo zniekształcone, albo związane przez długi okres czasu, On sprawi, że wyrosną na nowo. Halleluja. Być może one były złożone przez cały czas, już nigdy nimi nie machałeś, nawet nie wiesz, jak to zrobić po raz kolejny, ale Bóg to uczyni. On sprawi, że rozłożysz je i wzbijesz się w górę i będziesz lecieć i one będą szeroko rozpostarte i będziesz patrzeć na swoją sytuację, na różne rzeczy z góry. Taki jest Pan. O, jak ja pragnąłem, mówi Jezus, wziąć was pod moje skrzydła. Ja wierzę, że dzisiaj Pan Jezus Chrystus chce wziąć nas pod swoje skrzydła. Że On dzisiaj pragnie dotknąć nas i uleczyć nas. Że On dzisiaj przypomina nam to słowo, jest czas wznowienia lotów. Jest czas, w którym rozerwałem sidła, rozłamałem klatkę dla ciebie. Dlaczego? Bo na Golgocie się wykonało. Bo Jezus Chrystus zapłacił cenę, bo jesteśmy nazwani Jego dziećmi, bo jesteśmy wolni od przekleństwa, bo jesteśmy wolni od choroby, bo jesteśmy wolni od potępienia, bo jesteśmy wolni w Jezusie Chrystusie. To się wykonało. A teraz co ty z tym zrobisz? To jest ten ruch, który należy do ciebie. Ale nie chcieliście przyjść. A ja dzisiaj chciałbym powiedzieć, powstańmy, bracia i siostry. Amen. I przyjdźmy do Jezusa. Czy powiecie na to amen? Przyjdźmy do Jezusa. Czy mogę zaprosić zespół, aby mógł wyjść tutaj i nam usłużyć? Pastorze, czy możemy zrobić chwilkę takiej modlitwy? Aleluja. Ja wierzę, że jest czas wznowienia lotów. Być może tak jak moja żona, ja płakałem, kiedy ona mi to opowiadała, bo odczuwałem, że ja sam wiele razy mam tak podwiązane skrzydła, że ja sam wiele razy przez wiecie, czasami ludzie lubią, kiedy robią nas niewolnikami ludzi, emocji, zakładnikami nastrojów, ambicji, planów. Ale ja chcę ci dzisiaj ogłosić, ja czuję, że po to przyjechałem, że to ma jakiś sens, żeby ogłosić, jest wyzwolenie dla mnie i dla ciebie. Nie dlatego, że jesteś związany nałogami. Chociaż jeżeli masz takie problemy, ogłosimy i wolność w każdej sferze twojego życia. Nie dlatego, że może jesteś w jakimś po prostu grzechu wielkim. Chociaż jeśli masz taki problem, ten sam Bóg, ten sam Jezus ogłasza wolność dla ciebie. Ale ja chcę dzisiaj zaprosić chrześcijan, którzy mają wrażenie, że ktoś im powiedział, o duszo ma, niech polew w tobie drzemie, odezwij się. A my zamiast takiego, wiecie, lwiego odgłosu daliśmy z siebie. I tak zostanie już. Nie, tak nie zostanie. Bo w Jezusie Chrystusie masz moc. Bo młodzieńcy mdleją. Ale pastor zadziwia mnie, jak chodzi z Bogiem. Jak... To dzisiaj powiedziałeś, pastorze, ja byłem zmęczony, a ty nie. Halleluja. O! Siła nasza jest w Bogu. Ja chcę ci powiedzieć, że Bóg jest tak dobry, że warto do Niego przyjść. A twoim powołaniem jest nie być kurą, ale być orłem. Powiecie na to amen?
Amen.
Moim powołaniem nie jest tylko tak troszkę wzbić się, ale rozłożyć skrzydła i frunąć. Bo ci, którzy ufają Panu, nabierają nowych sił i wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Panie, choroba być może przyszła do mojego życia, ale ja dzisiaj nabieram Twojej wolności, rozpoznaję Twój powiew w Duchu Świętym i wzbijam się w górę. Zamknijmy nasze oczy przez moment. Halleluja. Pomyśl o tych wszystkich sferach, w których diabeł, ptasznik, zostawiał sidła na Ciebie, zostawił klatkę. Pomyśl o tych wszystkich sferach, w których próbowałeś się z tego wydobyć raz po raz, ale dzisiaj stajesz, wychodzisz, jak Piotr kiedyś z więzienia wyszedł. Zastanawiasz się, byłeś jak we śnie, wychodziłeś, nie wiesz, co się dzieje. I co teraz zrobisz? I nie chodzi o to, żebyś zamieszkał sobie blisko tej klatki, ale chodzi o to, żebyś zbił się w górę. I jest czas wznowienia lotów. Oto jest to słowo, które mi Pan dał. Jeśli jesteś osobą, która chce powiedzieć tak, dzisiaj potrzebuję Ciebie, Jezu, to jest czas wznowienia lotów, podnieś swoją rękę do góry. Jeśli jesteś tą osobą, tak wiele jest rąk, halleluja. Tak wiele jest rąk, które potrzebują dzisiaj nowych sił w Panu. Jeśli jesteś osobą, która wierzy dzisiaj, Panie, Ty możesz mnie użyć, także dla innych, żebym ja teraz innych uczył latać. Halleluja. To miejmy te ręce podniesione, przez moment się pomodlę. Panie, dotknij nas. Panie, teraz uzdolnij nas. Za chwilę podniesiemy obie ręce na znak tego, Panie, że będziemy fruwać i latać dla Ciebie. Panie, nie ma rzeczy niemożliwej, którą w Jezusie Chrystusie nie moglibyśmy uczynić. Nie dlatego, że ja mam moc, ale dlatego, że Ty masz moc. Halleluja. I Panie, dzisiaj za chwilę będziemy z liderami tego zboru, ze starszymi tego kościoła, z pastorami, Panie, tu obecnymi, usługiwać braciom i siostrom. I spraw, Panie, żeby na oczach tego kościoła, na oczach każdego z braci, duchowe skrzydła wyrastały. Halleluja. Podnosi nas piórami. Wznawiasz, Panie, lotki wyrastają. Halleluja. Panie, nic nam nie zabrałeś, ale zwracasz nam wolność. On nas uwalnia. Duch Święty, Pan nad nami. Halleluja. I chciałbym zaprosić te osoby, które podniosły ręce, abyście mogli wyjść tu do przodu. Wiecie, najcudowniejsza jest modlitwa. Najcudowniejsze jest to, że możemy przyjść do Pana. Pastorze, starsi, liderzy, pastor będzie wiedział, kto jak najlepiej. Wyjdźmy tutaj razem, usłyszmy. Będziemy nakładać ręce, tak jak to często robimy, razem, wspólnie. Ale czekajmy na Pana. Amen. Czekamy na Pana. Bóg jest wśród nas obecny. Niech zespół nas prowadzi w uwielbieniu. To jest cudowny czas. Cudowny czas. Halleluja. Przyjdźmy tutaj. Orły kochane, przyjdźmy. Wychodzimy przed klatkę. Halleluja. Twój krok jest krokiem wiary. Wychodzisz z tej klatki. Wychodzisz z tego rzeczy, które złamane zostały. Drzwi zostały otwarte, ale Ty wychodzisz teraz. Wychodzisz. To nie jest znak Twojego takiego, że Ty nic nie możesz. To jest właśnie znak tego, że Ty wierzysz, że Ty możesz, że Ty dasz radę. Nie dlatego, że Ty potrafisz, ale dlatego, że Jezus jest tak cudowny. Halleluja. Dlatego, że Jezus ma wszelką moc. Dlatego, że Duch Święty daje wolność. Duch Pana, wiatr Pana, powiew Pana, ruach sprawia, że będziemy znowu frunąć. Halleluja. Że Pan sprawi życie w nas. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Ogłaszamy wolność w każdej sferze, Panie. Halleluja. Ogłaszamy uzdrowienie. Ogłaszamy ślepe przejrzenie. Halleluja. Amen. Modlimy się. Trwajcie w modlitwie. Podejdziemy do każdego z Was.
Amen. Nie opuści mnie. Mój Bóg jest wielki. 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 Mój Bóg jest wielki. 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 Wielki, wielki. Wyrocznie.